uśmiechem na twarzy.
Zgodnie z ubiegłotygodniową zapowiedzią, mamy dzisiaj drugą część opowiadania Kazimierza Piekarczyka o tym, czego się Kuba od harcerzy nauczył. Tajemnicza groźba. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A na wieki wieków. Walenty przystanął na chwilę, żeby się przyglądnąć chłopcu, który go tak pięknie i po chrześcijańsku pozdrowił. Podniósł też zwieszoną smutnie głowę Kuba Stasiaków. Pozdrawiający ich chłopiec nie był tutejszy, może jaki letnik, bo się ich już tu cała chmara do wsi na lato zjechała. Był ubrany w krótkie, szare spodenki, ledwie sięgające gołych kolan i w koszulę wojskowego kroju z kieszeniami na piersiach koloru gliny z cegielni. Przepasany był paskiem skórzanym, na którym zwieszał się piękny nóż. Na głowie, prosto w górę wzniesionej, nie miał niejakiego okrycia, a kapelusz z szerokimi kresami i srebrnym metalowym znaczkiem trzymał w ręku. Obcy chłopiec stanął przed nimi i rzekł do Walentego, wskazując palcem na Kubę. On jest niewinny. Przypadkowo słyszałem całą rozmowę z podejrzanym osobnikiem. Tej kury on nie ukradł. I zadziwionemu gospodarzowi obcy chłopiec jął opowiadać, jak to było, co widział i co słyszał ukryty za krzakiem głogu. Walentemu jakoś nie bardzo chciało się w to wszystko wierzyć, ale w tej chwili podeszła przysłuchująca się rozmowie o dłuższej chwili pani doktorowa z letniego domku i powiedziała: możecie, Walenty, zaufać temu chłopcu. On mówi prawdę. To przecież harcerz. Walenty huknął na Kubę. To czego żeś mi tego od razu nie opowiedział, jak to było? I skąd się moja kura wzięła u ciebie, co? Języka w gębie zapomniałeś, tak? Mów no mi tu teraz wszystko. Kiedy się już tak wszystko wyjaśniało, Kuba, spoglądając z wdzięcznością na swych obrońców, harcerza i panią doktorową, opowiedział Walentemu, czym mu zagroził i co mu kazał zrobić głupi Pietrek. Jak on, Kuba, pozornie się na wszystko zgodził, ale kurę to zamierzał wypuścić. Głupi Pietrek, powiadasz? A gdzież on jest? Kuba określił dokładnie miejsce, gdzie mu głupi Pietrek kazał przyjść z pieniędzmi. Ja mu dam, psiarze, pieniądze. Cudzych kur mu się zachciewa. Walenty rozzłościł się nie na dobre. Niech no go dostanę w swoje ręce. I pobiegł we wskazanym przez Kubę kierunku. Za nim trochę wolniej podążył harcerz. Pójdę ja, pomyślał Kuba. Zobaczę, co z tego będzie. Nie doszli jednak do miedzowej ścieżki, gdy posłyszeli nieludzkie krzyki głupiego Pietrka. A masz, złodzieju, masz, masz! Rozlegał się co chwilę głos Walentego, a bity wyrostek wył niemiłosiernie. Nagle spoza łanu pszenicy, który Kubie i harcerzowi zasłaniał widok na pole walki, wyskoczył głupi Pietrek, uciekając, co miał sił w nogach. Przybiegając, dojrzał jeszcze Kubę. Pogroził mu pięścią prawie pod nosem, wołając zduszonym, charkliwym głosem. Jeszcze się zemszczę, skarży mordo. I na tobie, i na Walentym. Za tę czarną kurę oddam wam czerwonego kura. Pamiętacie mnie? Błędni rycerze. Za kurę? Koguta? Co on wygaduje? Dziwił się chłopiec w mundurze harcerskim i zwrócił się z tymi pytaniami do patrzącego się za uciekającym Pietrkiem Kuby. Kuba machnął tylko ręką i pokazał palcem na czoło. Tutaj Pietrek ma trochę poprzewracane. Nie darmo go we wsi głupim zwą. Ot, plecie, co mu ślina na język przyniesie. No, nie wygląda mi on na głupiego. To niebezpieczny ptaszek. Trzeba się go strzec, zauważył harcerz. Kuba przyglądał się harcerzowi ciekawie. Był od Kuby starszy o może 2-3 lata, ale wyższy prawie o głowę. Oczy roześmiane, twarz zadowolona, tęgie bary, cała postać tryskała zdrowiem. Kuba wyrobił sobie złe pojęcie o chłopakach z miasta i podobnie jak jego wiejscy towarzysze uważał ciarachów za skończonych niedołęgów i wymoczków. Ale stojący przed nim ciarach, chłopiec z miasta, był zaprzeczeniem tego wszystkiego. O czym tak myślisz? Zagadnął go harcerz. Ciekawy jestem, odparł Kuba, jakeście to zrobili, żeście słyszeli, com z Pietrkiem mówił. Wcale was nie widziałem. O, to bardzo proste, tłumaczył mu nowy znajomy, ale to jest cała historia. Jeśli masz czas, to ci opowiem. Czasu nie mam, bo mnie w domu czekają, ale chętnie bym posłuchał. Ogromnie jestem ciekaw. To możemy pójść w stronę waszej chałupy i po drodze rozmawiać, zaproponował harcerz. Dobrze, chodźmy. Jest nas tu kilkunastu harcerzy, rozpoczął chłopiec, w obozie, w lasku pod trzema kamieniami. Miarkuję, to musi być pewnikiem w jarze niedaleko Zielonej Wody. Właśnie tam. Wczoraj rozbiliśmy namioty, a dzisiaj drużynowy, czyli nasz dowódca, ogłosił Dzień Błędnych Rycerzy. O, a co to takiego? Błędni rycerze w dawnych czasach wędrowali po świecie, czynili dobrze, stawali w obronie słabych i uciśnionych. Spełniali dobre uczynki. Tych rycerzy już dawno nie ma, ale ich miejsce zajęli harcerze. Kuba cały zamienił się w słuch, pochłaniając słowa harcerza, który ciągnął dalej. Dzień Błędnych Rycerzy u nas w drużynie polega na tym, że każdy chłopiec wychodzi rano z obozu i naśladuje tych dawnych rycerzy w ich rycerskich uczynkach. Potem wieczorem spotykają się wszyscy przy ognisku i opowiadają o swoich przygodach. O przygodach? A właśnie o przygodach, bo takie wędrówki nie mogą się obyć bez przygód. No i mieliście dziś jaką? A choćby z tobą, chłopcze. Kiedy spotkałem tego Pietrka z kurą pod pachą, zaraz zmiarkowałem, że się coś złego święci. Zacząłem go śledzić. Niedługo też, dzięki ostrożności i czujności, udało mi się schować za krzak głogu i usłyszeć całą waszą rozmowę. Gdybym tego nie zrobił, nie mógłbym cię obronić później od niesłusznego podejrzenia, że to ty ukradłeś kurę. Ano, tak, Kuba zamyślił się. Gdyby nie harcerz, dostałby w chałupie od ojca porządne cięgi. Za papierówki proboszczowe słusznie, za kurę niesłusznie. Nawet by go matka nie obroniła, a i powiedzieć by nie mogła, że Kuba prawdę mówi. A jak pani doktorowa z letniego domku powiedziała, że harcerz nie kłamie, Walenty uwierzył. Kuba westchnął, żeby to tak jemu wierzono. Czy każdy chłopiec może zostać harcerzem? Zapytał. A pewnie, który tylko ma ochotę. Nie żartujecie? Nie, nie żartuję. Wystarczy mieć tylko ochotę i starać się żyć według prawa harcerskiego. A, to i prawo swoje macie? To się Kubie zaczynało coraz lepiej podobać. Było ciekawsze nawet od niektórych książek pożyczanych od nauczyciela. A jakże mamy prawo? To prawo nakazuje nam służyć Bogu i ojczyźnie, nieść chętną pomoc bliźnim, mówić prawdę, postępować po rycersku, miłować przyrodę, być pogodnym, oszczędnym, czystym w myśli, mowie i uczynku. Płowy wilk. To ciapać jabłek nie wolno harcerzowi. Jabłka wolno tylko zrywać i to wtedy, jeżeli się na to uzyska zezwolenie. Ale ciapać nie wolno, gdyż niszczy się drzewo i łamie gałęzie. To pewnie jaj ptakom też nie wybieracie.
Pewnie, że nie.
Wyobraź sobie, co by to było za barbarzyństwo, gdyby tak ktoś wszystkim matkom poporywał dzieci. Ile by to było lamentowania i rozpaczy. Harcerz jest przyjacielem przyrody, więc także i ptaków, które Pan Bóg stworzył, żeby wesołym świergotem napełniały nasze lasy. Wybieranie jaj z gniazd ptasich jest okrucieństwem. Okrucieństwem niegodnym człowieka, któremu Pan Bóg przecież dał rozum. Kuba zaczerwienił się aż po białka oczu. Nie dalej przecież jak wczoraj wyjął z gniazda makolong wytrzymałe jajeczka, które mu się potem w kieszeni przy wspinaniu na drzewo potłukły. Żal mu się teraz zrobiło biednej ptasiej matki. Jak chcesz, przerwał mu rozmyślanie harcerz, to przyjdź do nas do obozu. Najlepiej dzisiaj po zachodzie słońca, jak rozpalimy ognisko. Kuba uratował się. Dobrze, przyjdę, ale czy mnie tam wpuszczą? Powiem drużynowemu, że przyjdziesz, a strażnikowi oznajmisz, że jesteś Kuba od Stasiaków, to cię wpuści. Powiesz mu, że cię na ognisko zaprosił Płowy Wilk.
Płowy Wilk? Ola Boga, a cóż to?
To moje leśne imię, Płowy Wilk, a w domu i w szkole to nazywają mnie Romek.
Aha, więc co, przyjdziesz?
Przyjdę. Trzy jabłka. Z głową nabitą myślami o wszystkim, co się w tej krótkiej godzinie wydarzyło, od smutnej ucieczki z proboszczowego sadu aż do rozmowy z małym harcerzem, Kuba ani nie wiedział, kiedy się znalazł na podwórzu ojcowskiej zagrody. Wyskoczył na powitanie Kuby Burek i pogłaskany przez chłopca zawrócił, przeciągając się do swej budy. Ojca Kuba nie dostrzegł, natomiast zobaczył matkę krzątającą się koło studni. Doskoczył zaraz i pomógł wyciągnąć jej ciężkie wiadro z wodą. Płowy Wilk, pomyślał, byłby zadowolony, gdyby mnie teraz zobaczył pomagającego matce bez wezwania, z własnej ochoty. Matka otarła zapaską pot z twarzy i uśmiechnęła się do swego jedynaka. – A, Kuba, wróciłeś nareszcie. Gdzieżeś to bywał? Jednym tchem prawie opowiedział ojciec o spotkaniu z głupim Pietrkiem, o czarnej kurze, o Walentym i wreszcie o harcerzu, który go do obozu zaprosił i tyle mu pięknych rzeczy o błędnych rycerzach naopowiadał. Język go świerzbił, żeby i o papierówkach jego mościnnych powiedzieć i przyznać się do grzechu, kiedy matka, jakby czytając w jego myślach, rzekła. Była tu stara Leonka, księża gospodyni. Kuba zafrasował się i głowę opuścił. Pocałował matkę w rękę i przyrzekł. Już nigdy nie będę. Pamiętaj, synku, serce by mi pękło z żalu, gdyby ciebie we wsi jak złodzieja palcami wytykali. Rozmowę matki i syna przerwało nagle czyjeś chrząknięcie. We wrotach stał ksiądz proboszcz i witał ich dobrotliwym uśmiechem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, odpowiedzieli oboje, a Kuba, pchnięty lekko przez Stasiakową, pobiegł pocałować rękę jego mościa. Słyszałem ci, ja słyszałem, rzekł ksiądz, wasze napomnienia, Stasiakowo, i raduję się, że po chrześcijańsku swego syna wychowujecie. Chodź no tu, Kuba. Ręka proboszcza spoczęła na bujnej, jasnej czuprynie chłopaka. Nie jest ci on taki może zły chłopak, ale głupie to, bo młode, rzekła matka. Jeżeli o mnie chodzi, to wybaczam mu z całego serca. Musi mi jednak przyrzec, że nigdy po cudzą własność nie sięgnie i broń Boże, niszczyć drzewek już nie będzie. Co, Kuba?
Przyrzekam, szepnął cicho chłopiec.
A żebyś się nie łakomił na cudze jabłka, to sobie zasadzisz drzewka i przy wolnym czasie ci powiem, jak się do tego trzeba zabrać, żeby potem własne owoce z własnej pracy sprawiedliwie pożywać. Tak, tak, Stasiakowo, zwrócił się teraz do matki Kuby. Gdyby moje owieczki słuchały moich rad i sadziły, gdzie się da, drzewka owocowe, jak ciągle im mówię, byłoby i więcej korzyści, i mniej złodziejstwa. Masz tu, Kuba, to dla ciebie. Wyjął z przepastnej kieszeni sutanny 3 duże rumiane jabłka i podał je chłopcu. Naści. A dopóki drzewek własnych mieć nie będziesz, zawsze przyjdź do mnie. Dam ci jabłek, ile zjesz. Wolę to, niż żebyś mi ściapywał żywe gałęzie. No, ostańcie z Bogiem, Stasiakowo. Niech Bóg prowadzi. Bóg zapłać za dobre słowo. Kuba, dzierżąc w obu dłoniach dar księdza proboszcza, stał oniemiały. Nie mógł pojąć, że zamiast cięgów, na które sprawiedliwie zasłużył, dostał nagrodę. Patrzył długo za odchodzącym księdzem dobrodziejem, wreszcie zerknął na matkę, która ukradkiem rogiem fartucha łzy z oka wycierała. Nie będzie już nigdy z powodu mojego płakała, postanowił Kuba z mocą. Będę zawsze tak postępował, jakbym był błędnym rycerzem. Podarowane przez księdza jabłka były tak duże, że ledwo je zmieścił w obu dłoniach. Powziął nagłe postanowienie i jedno z nich wetknął w rękę matki. Jedno dla was, matko, drugie dla mnie, a to trzecie zaniosę płowemu wilkowi. Był to dalszy ciąg książki Kazimierza Piekarczyka pod tytułem Czego się Kuba od harcerzy nauczył. Pozycja ukazała się w 1933 roku we Lwowie nakładem Państwowego Wydawnictwa Książek Szkolnych. Część trzecia i zarazem ostatnia za tydzień. Przy okazji przypomnę, że także w London można należeć do harcerstwa. Informacji udziela i zapisy przyjmuje druhna Iwona. Telefon 519 851 43 70. 519 851 43 70.
Sylaba.
Piosenka, którą śpiewała Alicja Janosz, została stworzona z myślą o wspieraniu dzieci w nauce czytania i pisania. Powstała na specjalne zamówienie Śląskiego Centrum Rozwoju Dziecka Neuron. Po wakacjach dzieci idą do szkoły, ale na razie nie da się stwierdzić ze stuprocentową pewnością, jak będzie przebiegał ten rok nauki. Wobec tego proponuję coś na temat nauki w dosyć odległej przeszłości. Fragment książki Dzieje wychowania i szkół w Polsce w wiekach średnich Antoniego Karbowiaka, pedagoga, historyka oświaty i wychowania, który żył w latach 1856-1919. Autor tak oto pisał o nauce w szkołach w Polsce średniowiecznej do XIII wieku. Do XIII wieku był w Polsce jeden tylko rodzaj szkół, a mianowicie szkoły łacińskie przygotowujące do zawodu duchownego. Były szkoły katedralne, parafialne, klasztorne. Nazwy nie oznaczają różnicy w planach tych szkół, ale wskazują tylko miejsce istnienia szkoły. Szkoły katedralne biorą swą nazwę od katedr biskupich, parafialne od kościołów parafialnych, a klasztorne od klasztorów. Rozporządzenia w sprawach wychowania i szkół, mające moc obowiązującą w całym świecie rzymskokatolickim, wychodziły od papieża względnie soborów. Najwyższym krajowym opiekunem i zwierzchnikiem szkół był arcybiskup gnieźnieński. Ze szkół korzystali tylko ci, którzy się gotowali do stanu duchownego. Ludzie świeccy, nawet ze sfer najwyższych, uważali wykształcenie szkolne za rzecz dla siebie całkiem nieużyteczną, a zatem i niepotrzebną. Wykształcenie i wychowanie religijne potrzebne każdemu chrześcijaninowi dawał dom i kościół. Każdy musiał umieć w swoim rodzimym języku na pamięć pacierz oraz znać i rozumieć najważniejsze zasady wiary katolickiej. Pacierza i tych najgłówniejszych zasad wiary uczyły się dzieci od rodziców. Księża utrwalali w kościele, uzupełniali i rozwijali to, czego się dzieci nauczyły w domu. Ta nauka domowa odbywała się w języku ojczystym. Religii w języku polskim nie uczyła żadna szkoła. Szkół ludowych, takich jak są dzisiaj, zupełnie nie było. Szkoła średniowieczna była zakładem czysto kościelnym. Kształciła młodzież do stanu duchownego i używała do nauki prawie wyłącznie języka łacińskiego, który był językiem kościelnym. Początków nauki szukać zatem trzeba tam, gdzie się rozpoczyna nauka w języku łacińskim. Rodzice, przeznaczywszy syna do stanu duchownego, zaczynali go kształcić od pierwszej młodości, bądź to w domu, bądź poza domem. Zazwyczaj uczeń, wstępując do szkoły, umiał już na pamięć po łacinie kilka psalmów Dawidowych i najgłówniejsze zasady wiary chrześcijańskiej, nieco języka łacińskiego, a nadto czytać i pisać. Po tych podstawach zaczynała się właściwa nauka szkolna, składająca się z rozmaitych wiadomości świeckich, a mająca ucznia przysposobić do studiów teologicznych, które były celem całej edukacji średniowiecznej. Naukę elementarną zaczynano od mechanicznego uczenia się na pamięć pacierza i psalmów w języku łacińskim. To bezmyślne uczenie się na pamięć sprawiało nauczycielom i uczniom trud niezmierny. Sprzykrzywszy sobie zapewne tę męczącą naukę, uciekł święty Wojciech ze szkoły do domu i potrzeba było dopiero surowej kary ojca, ażeby chłopca zmusić do powrotu. Trudnego zadania uczenia podstaw podejmowały się niekiedy zakonnice, które miały na to wiele cierpliwości i dużo czasu. Początków czytania uczono za pomocą tabliczek lub karteczek, na których wypisane były litery. Poznawszy litery, przechodzili uczniowie do sylabizowania. Powszechnie używano do tego psałterza pisanego wielkimi głoskami. Te pierwsze próby czytania musiały się odbywać sposobem czysto mechanicznym, gdyż uczniowie dopiero powoli zaczynali uczyć się łaciny. Nauka szkolna odbywała się od samego początku w języku łacińskim. Wieki średnie znały tylko twardy i ostry sposób wychowania. Aby uczniów od maleńkości przyzwyczaić do obyczajów chrześcijańskich, do punktualnego wykonywania przepisów karności i obowiązków, aby poskromić złe popędy i zwalczać nieuctwo, używano najtwardszych środków wychowawczych. Król Bolesław Chrobry karcił starszych ostrymi słowami, a młodszych ćwiczył także rózgą. Ojciec świętego Wojciecha używał rózgi z całą surowością. Rózgę i trzcinkę przyjęły wieki średnie od Rzymian. Trzcina była godłem nauczyciela średniowiecznego. Z nią postępował on przy uroczystych pochodach uczniów. Pod rózgą zostawać znaczyło tyle, co pobierać naukę szkolną. Istniało nawet w wiekach średnich przekonanie, że dziecko, które nie odebrało za życia za wszystkie swoje przewinienia należytej kary, nie mogło znaleźć po śmierci wiecznego spoczynku, jeżeli dodatkowo nie dokonano na zwłokach jego zaniedbanej kary. Surowej karze cielesnej uległ święty Wojciech za to, że się lekcji nie nauczył lub że po łacinie nie rozmawiał. Przede wszystkim na lekcji gramatyki łacińskiej, która cierpliwość nauczyciela na większą wystawiała próbę, było najwięcej bicia. I nauka śpiewu dawała wiele powodów do bicia. Rózgą chłostał papież Grzegorz Wielki uczniów źle śpiewających. Rózgę tę pokazywano w Rzymie jeszcze w IX wieku. Powszechnie podlegali chłopcy karom nauczyciela do 16 roku życia. Ciągłe obawy przed rózgami uczyły uczniów rozmaitych wybiegów. Rozgniewanego nauczyciela starano się przebłagać prośbami, łzami lub nadzwyczajnymi zasługami. Wielu, jak święty Wojciech, uciekało ze szkoły do rodziców lub, obawiając się w domu kary, błąkało się po lasach, chowało w jaskiniach. W niektórych klasztorach wydzielano plagi w pewnych oznaczonych dniach uczniom, chociaż na nie nie zasłużyli. Była to jakby generalna pokuta za przewinienia popełnione w pewnym okresie czasu. Ciągłe używanie rózgi nie mogło nauczycielom średniowiecznym jednać serc uczniów. Toteż rzadkie były przykłady, że uczeń czule wspominał swego nauczyciela. O łagodnych pedagogach średniowiecznych rzadko się czyta.
Zapraszamy do reklamy.